Witajcie. Dzisiaj mamy na stole coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak, no wiesz, zwykły wpis na blogu.
Zgadza się.
Ale kiedy przyjrzeć się bliżej, to w rzeczywistości jest to mapa skarbów. Taka osobista kronika roku 2025.
Mhm.
I ona pokazuje, jak jedna osoba w zaledwie 12 miesięcy przeszła drogę od, powiedzmy, studenta sztucznej inteligencji do architekta. Architekta, który buduje własne, złożone systemy.
Dokładnie. Źródłem jest artykuł Juliusza Tomeczka zatytułowany 2025. Rok transformacji od studenta do architekta AI. Ale my nie będziemy go tylko streszczać, prawda?
Zdecydowanie nie. Naszym celem jest coś innego. Chcemy to zdekodować, zrozumieć, co taka transformacja oznacza w praktyce, jakie mechanizmy za nią stoją, no i co z tego wynika dla każdego, kto chce być w świecie AI kimś więcej niż tylko użytkownikiem. Jestem strasznie ciekawy, co kryje się za tą przemianą. Jak ktoś w ciągu jednego roku przechodzi od nauki podstaw do budowania własnej, skomplikowanej maszynerii. To brzmi prawie niewiarygodnie.
No właśnie.
Zobaczmy, jak on to zrobił. Punktem wyjścia, jak sam pisze, były trzy kluczowe programy edukacyjne.
Tak. I to nie były przypadkowe kursy. Każdy z nich dał mu zupełnie inną perspektywę. Pierwszy to umiejętności jutra AI od Google.
Okej. Okay.
Co ciekawe, autor nie skupił się na technologii dla samej technologii, od razu szukał praktycznych zastosowań, od osobistej produktywności, przez usprawnienie marketingu, aż po strategię dla całych firm.
Czyli od razu myślał o biznesie.
Właśnie. Wymienia narzędzia takie jak Notebook LM do porządkowania wiedzy, czy Eleven Labs do klonowania głosu. To pokazuje, że od początku myślał o AI jako o narzędziu do rozwiązywania realnych problemów.
I od razu widać ten pęd do dzielenia się wiedzą. Pisze, że do drugiej edycji tego samego programu wrócił już jako moderator. To nie jest postawa kogoś, kto tylko kolekcjonuje certyfikaty. To ktoś, kto natychmiast chce przekazać dalej to, czego się nauczył.
To prawda. Ta misja edukacyjna była w nim od początku. Ale zaraz potem przyszedł, no, prawdziwy test. Kolejny program, Ideas, rzucił go na głęboką wodę.
Czekaj. Mówimy o projekcie dla Saint Gobain? On po zaledwie kilku kursach tworzy system z trzema współpracującymi agentami AI dla gigantycznej międzynarodowej korporacji?
Dokładnie tak.
To brzmi szalenie ambitnie. Nie rzucał się z motyką na słońce. Jakie były ryzyka, że coś takiego po prostu, no, posypie się?
To świetne pytanie. Ryzyko było ogromne. I wiesz, na tym polega piękno tego projektu. To nie była idealna produkcyjna maszyna gotowa do wdrożenia na całym świecie.
Aha.
To był prototyp, taki poligon doświadczalny. Celem było udowodnienie, że koncepcja jest w ogóle możliwa.
Okej. Okay.
Zbudował system, w którym jeden agent szef, oparty na modelu Gemini 2.0, zlecał zadania dwom podwładnym.
Jakim?
Jednemu od produktów bazującemu na GPT-4o i drugiemu od analizy na Gemini 2.5 Pro.
Czyli to była bardziej taka sztuka dla sztuki. Dowód, że da się zmusić do współpracy modele od różnych firm.
Dokładnie. To był dowód na koncepcję, a nie gotowy produkt. Ale to doświadczenie dało mu coś bezcennego.
Co takiego?
Zrozumienie, że można skleić różne modele w jeden organizm, nawet jeśli komunikacja między nimi jest jeszcze niedoskonała. To był ten pierwszy moment, w którym przestał myśleć jak użytkownik narzędzi, a zaczął myśleć jak architekt systemów.
I to wszystko dopełnił trzeci program, AI Heroes od Microsoftu. I tu, jak pisze, odkrył coś fundamentalnego.
Tak, zrozumiał, że dwaj najwięksi gracze na rynku mają kompletnie różne filozofie. Można to opisać taką analogią.
Poproszę.
Google chce dać każdemu wędkarzowi na świecie super nowoczesną wędkę. Proste, potężne narzędzie, z którego każdy może skorzystać.
Demokratyzacja.
Właśnie. A Microsoft? Microsoft nie daje ci wędki, on chce przebudować całą twoją łódź.
Czyli
wbudować w nią najnowocześniejszy sonar, automatyczne zarzucanie sieci i system do analizy połowu. Wszystko głęboko zintegrowane z twoim GPS-em i radiem. Chodzi o ekosystem Azure, Copilota, Power Platform.
Czyli o wtopienie AI w procesy, które firmy już znają.
Dokładnie tak. To genialnie to pokazuje. I on sam to podsumowuje cytatem. Odkrycie różnych filozofii AI wzbogaciło mój warsztat edukatora. Teraz mogę pokazywać nie tylko jak, ale i dlaczego wybierać konkretne narzędzia. I to jest właśnie ta zmiana poziomu.
Z technika na stratega.
Zdecydowanie.
Więc wchłania tą wiedzę jak gąbka, kończy 3 elitarne programy. Ale teoria to jedno. Co się dzieje, kiedy próbujesz podzielić się tym ze światem? Czy ktokolwiek tego słuchał?
I to jak? Równolegle do tej intensywnie nauki prowadził bloga i w ciągu roku opublikował 29 artykułów.
Aż tyle?
Tak. I to była przemyślana strategia budowania autorytetu. Z jednej strony teksty fundamentalne o historii AI, teście Turinga, paradoksie Moravecka. Budował solidne podstawy dla swoich czytelników, a z drugiej...
Z drugiej strony bardzo konkretne, zaawansowane poradniki, jak seria Mistrz Promptów, które od razu można było zastosować w praktyce.
A do tego dochodziły analizy branżowe, na przykład dla prawników.
Czyli przekuwał tę wiedzę na konkretne produkty.
Wspomina o kursie online Mistrz Promptów w jeden dzień i warsztacie AI w pracy prawnika.
No właśnie.
To znaczy, że trafił w potrzebę rynku.
Zdecydowanie. A skalę tego działania widać w liczbach. Na LinkedIn ponad 14 tysięcy wyświetleń postów, ponad 1000 nowych obserwujących.
A na Facebooku? Na Facebooku jego treści zobaczyło prawie 31 tysięcy ludzi. To może nie są liczby influencerów, ale dla niszowej, specjalistycznej wiedzy to jest naprawdę solidny wynik.
Ale tu właśnie dochodzimy do najciekawszej części tej historii. W artykule jest wykres wyświetleń z LinkedIn.
Tak.
I on opowiada dziwną historię. Jest szczyt w maju, drugi w lipcu, a potem wykres nurkuje. W ostatnim kwartale roku zasięgi praktycznie znikają.
Mhm.
Z punktu widzenia kogoś, kto buduje markę osobistą, to wygląda na kompletną katastrofę.
I to jest fascynująca narracja. Autor przedstawia ten spadek jako w pełni świadomy wybór strategiczny. I to jest potężne. Ale wiesz, warto też na to spojrzeć z innej strony.
To znaczy?
Wielu twórców w tej branży, zwłaszcza działających w pojedynkę, doświadcza wypalenia. Czasem cicha praca, jak to nazywa, to nie tylko strategia, ale po prostu konieczność, żeby nie stracić pasji i, no, nie zwariować.
Niezależnie od motywacji, kluczowe jest to, co z tego wynikło. Ten czas ciszy, od sierpnia do grudnia, to nie był urlop. On pisze, że wcielił się w rolę Senior DevOps Engineer.
Właśnie.
Zniknął z social mediów, żeby zbudować coś znacznie trwalszego.
Tak. Zamiast pisać kolejne posty, zszedł do cyfrowej maszynowni. Można powiedzieć, że przestał wynajmować umeblowane biuro w serwisach typu MailChimp czy Calendly.
A postanowił od fundamentów zbudować własny wieżowiec.
Świetna metafora, dokładnie tak.
Okej, to w takim razie jakie były główne piętra tego jego wieżowca?
Można to podzielić na trzy kluczowe obszary. Pierwszy to taki mózg operacyjny na najwyższych piętrach. Tam umieścił serce do automatyzacji, czyli NN, i własną niezależną bazę danych Baseroll.
Czyli taki jego prywatny Excel na sterydach.
Coś w tym stylu. Drugi obszar to maszyna marketingowa, piętra z biurami sprzedaży i PR-u, czyli narzędzia do zarządzania social mediami i relacjami z klientami.
A trzeci obszar? Co było na parterze i w podziemiach?
To były fundamenty i ochrona, system do bezpiecznego przechowywania haseł, czyli Vault Warden, i monitoringu Uptime Kuma, żeby cały ten wieżowiec się nie zawalił.
Czyli standard. Pierwsza rzecz, jaką robi każdy inżynier po zbudowaniu czegoś nowego. Instaluje program, który będzie mu wysyłał maile o 3 w nocy, że coś się właśnie zepsuło.
Dokładnie tak. Ale prawdziwy klejnot w koronie tej budowli znajdował się głęboko w podziemiach, w pancernym skarbcu.
A tam co?
Tam trzymał pamięć dla swoich systemów AI wektorową bazę danych Quadrant. To jest absolutnie kluczowy element.
Dlaczego?
Pozwala sztucznej inteligencji przeszukiwać informacje nie po słowach kluczowych, ale po ich znaczeniu, po sensie. To jest fundament pod budowę naprawdę inteligentnych asystentów. Posiadanie własnej instancji Quadrant dało mu pełną kontrolę i niezależność. Przy okazji wspomina o dwóch pojęciach, które brzmią bardzo poważnie. Serwer VPS i architektura Zero Trust. To ostatnie brzmi jak coś z filmu o szpiegach. Co to w praktyce oznacza?
W dużym uproszczeniu, serwer VPS to jak wynajęcie działki w internecie, na której możesz zbudować co chcesz, zamiast kupować gotowy dom.
Okej, jasne.
A architektura Zero Trust to zasada nikomu nie ufaj. Zamiast budować jeden wielki mur wokół swojego zamku i zakładać, że w środku jest bezpiecznie, postępujesz inaczej.
Jak?
Ata, a nawet każda szuflada w zamku ma swój własny, osobny zamek i klucz. To niezwykle bezpieczne podejście, które on zastosował na własnym, jednoosobowym podwórku, co jest naprawdę imponujące.
I cała ta tytaniczna praca, to budowanie wieżowca nie było celem samym sobie.
Absolutnie nie.
To był fundament pod jego opus magnum, projekt Agency OS. Tak, to ma być system operacyjny dla jego agencji. Wizja jest, no, niesamowicie ambitna. Stworzyć system, w którym AI analizuje zapytania od klientów, rozumie ich znaczenie, a potem autonomicznie zleca zadania odpowiednim narzędziom lub ludziom. To już nie jest prosta automatyzacja typu jeśli A, to zrób B.
To jest krok w stronę autonomicznych systemów biznesowych. I tu pada chyba najważniejsza myśl w całym artykule. Można tworzyć zaawansowane systemy AI bez bycia programistą. Wystarczy jasna wizja i umiejętność komunikacji z AI.
Mm-hmm. To pokazuje, jak daleko można zajść z AI jako partnerem w tworzeniu rozwiązań. To jest potężne. To demokratyzuje nie tylko używanie AI, ale tworzenie z jej pomocą.
To jest kwintesencja tej transformacji, o której mówiliśmy na początku. Przejście od bycia użytkownikiem gotowych aplikacji do bycia architektem, który integruje różne komponenty w nową, działającą całość. I robi to posługując się głównie językiem naturalnym i precyzyjną wizją.
Podsumowując ten szalony rok, autor wyciąga trzy główne wnioski. Pierwszy to autentyczność w edukacji.
Tak.
Mówi wprost, że nie da się dobrze uczyć czegoś, czego samemu się głęboko nie praktykuje. Te wszystkie projekty i ta zbudowana infrastruktura to jego dowód wiarygodności.
Druga lekcja to właśnie wartość tej cichej pracy. Coś, co z zewnątrz na wykresach w social media wyglądało jak porażka, w rzeczywistości było najważniejszą inwestycją w przyszłość.
Fundamenty są ważniejsze niż chwilowe lajki.
Dokładnie. To lekcja cierpliwości, której brakuje w dzisiejszym świecie. I trzeci wniosek to zdefiniowanie własnej ścieżki. On nie próbuje być kimś, kim nie jest. Jasno pokazuje drogę. Od studenta przez certyfikowanego praktyka po architekta. To daje innym mapę, jak taka podróż może wyglądać. A co najlepsze, ta zbudowana infrastruktura to nie jest trofeum, które stoi na półce. To aktywna fabryka, która już teraz pracuje nad planami na 2026 rok.
I jakie to plany?
Po pierwsze, chce zautomatyzować tworzenie treści. Ale nie w ten sposób, że AI napisze za niego wszystko.
Tylko jak?
Chce użyć swoich narzędzi, głównie NN, do researchu, tworzenia szkiców, dystrybucji, ale on sam pozostaje w centrum jako kurator i redaktor naczelny. To inteligentne wzmocnienie kreatywności, a nie jej zastąpienie.
Po drugie, oczywiście, rozwój Agency OS. To maraton, nie sprint.
A i wreszcie trzeci plan, który moim zdaniem jest najbardziej rewolucyjny. Chcę uruchomić kursy online prowadzone przez awatary AI.
Prowadzone przez awatarę, czyli syntetycznych nauczycieli. To brzmi jak science fiction, ale jednocześnie otwiera niesamowite możliwości.
Dokładnie. To potencjalnie zmienia zasady gry w edukacji, daje możliwość niemal nieskończonego skalowania procesu nauczania. Każdy kursant może mieć swojego prywatnego nauczyciela dostępnego 24 godziny na dobę.
Mm-hmm. Który odpowiada na pytania i dostosowuje tempo.
Właśnie. I to jest to, o czym autor pisze na końcu. Prawdziwa demokratyzacja AI wymaga więcej niż edukacji. Wymaga infrastruktury, narzędzi i odwagi do eksperymentowania. On tą odwagę ma. Ta cała historia to naprawdę fascynująca mapa drogowa. Mamy tu udokumentowaną krok po kroku podróż od bycia konsumenta i komentatora wiedzy o AI do stania się twórcą i architektem.
Mhm. Twórcą, który buduje własne działające systemy. To niezwykle inspirujący przykład, jak można przestać być tylko obserwatorem tej rewolucji, a stać się jej aktywnym uczestnikiem.
Ale jest jeszcze jeden ostatni element tej układanki. Drobny szczegół na samym końcu artykułu, który zostawia nas z bardzo prowokującym pytaniem.
Słucham, małym drukiem jest tam notatka. Ten artykuł powstał przy współpracy z Claude Sonnet 4.5, pokazując, jak synergia człowieka i AI wygląda w praktyce, od koncepcji po publikację. Niesamowite. Czyli cała ta opowieść o jego podróży i budowaniu systemów AI została napisana we współpracy z systemem AI? To idealne zamknięcie klamrą.
Właśnie. I to prowadzi nas do fundamentalnego pytania, które chcę zostawić naszym słuchaczom.
Tak.
Skoro jedna zdeterminowana osoba, nie będąca programistą z wykształcenia, jest w stanie w ciągu kilku miesięcy zbudować od zera własną zaawansowaną infrastrukturę technologiczną,
a następnie użyć sztucznej inteligencji, żeby pomogła jej opowiedzieć o tym procesie w spójny i inspirujący sposób,
to gdzie właściwie przebiega granica między użytkownikiem narzędzia a jego współtwórcą?
I co to oznacza dla nas wszystkich? To oznacza, że warto zadać sobie pytanie, jakie nasze własne projekty zawodowe, artystyczne, osobiste, które do tej pory wydawały się niemożliwe z powodu braku czasu, pieniędzy czy umiejętności technicznych, nagle stają się w pełni osiągalne. Co moglibyśmy zbudować, gdybyśmy przestali myśleć o AI jak o sprytnym kalkulatorze, a zaczęli traktować ją jak naszego osobistego partnera w tworzeniu?